Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, już prawie 5 minut po godzinie 12, a zatem czas najwyższy na czas reakcji. Witają Państwa Mariusz Tołajkowski, który dzisiejszy program zrealizuje, Sławomir Orlik, który program przygotowywał i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. I Państwa zawsze na początku naszego programu zapraszamy i zachęcamy do udziału w nim. Można dzwonić pod numer 510-37-36 do naszego studia w każdej sprawie, na każdy temat. 510-37-32 to z kolei numer czujny przez całą dobę. Można telefonować i zgłaszać propozycje tematów, komentować te, które pojawiły się w czasach reakcji. Można także do nas pisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Trochę tematów drogowych się uzbierało przez weekend. To może zaczniemy od pędzących ciężarówek, ale nie tylko ciężarówek, ulicą Przestrzenną, ulicą Gdańską. Generalnie wyjazd ze Szczecina w kierunku Prawobrzeża. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry. Jestem bardzo wierną słuchaczką radia, żywo zainteresowaną sytuacją w Szczecinie. Chciałabym poprosić redakcję, żeby może zainteresować nasze służby policyjne. Myślę, że dość powszechnym dla wszystkich kierowców w Szczecinie problemem tego, że samochody ciężarowe czy kierowcy samochodów ciężarowych w ogóle nie przestrzegają żadnych ograniczeń prędkości. Na przykład wylotówka ze Szczecina, energetyków, Gdańska. Tam ich nadal obowiązuje 50. Dochodzi do bardzo wielu sytuacji, w których kierowcy ciężarówek pędzą znacznie szybciej niż nawet te 70 na godzinę. Nie jadą w ogóle prawym pasem, tylko środkowym albo lewym. Zdarzyło mi się niejednokrotnie na basenie górniczym, gdzie jest radar, przy którym wszyscy grzecznie zwalniają. Natomiast po minięciu radaru gaz do dechy, i to dotyczy oczywiście wszystkich kierowców, mimo że zaraz za radarem jest nadal ograniczenie prędkości i jeszcze przez dłuższy fragment trzeba jechać 50, to oczywiście nikt tego nakazu nie przestrzega. Również nie przestrzegają tego samochody ciężarowe, którym w ogóle nie wolno jest jechać szybciej niż 50 na godzinę. Miałam wielokrotnie sytuację, że jadąc 50 jechał za mną samochód ciężarowy, który mi prawie wjechał do bagażnika i popędzał mnie jeszcze migając długimi światłami, po czym mnie wyprzedził. Chciałabym, żeby zainteresowała się tym policja drogowa, której nigdy w tamtym miejscu nie widziałam.
Też byśmy chcieli, żeby zainteresowała się tym policja drogowa, także wszyscy wiedzą, ci, którzy jeżdżą regularnie, ja także czasami korzystam z tej trasy, że tam przekraczanie prędkości to jest nasz szczeciński sport narodowy. Rzeczywiście wszyscy doskonale wiedzą, w którym miejscu nacisnąć na hamulec przed fotoradarem, ale później to już ile fabryka dała. Zatem policjanci tam mile widziani w swoich nowoczesnych samochodach nieoznakowanych, żeby trochę poskramiać te rajdowe zapędy kierowców, ale że kierowcy ciężarówek, jeszcze w kontekście tego, co wydarzyło się w weekend na obwodnicy Gdańska, makabryczny wypadek, karambol spowodowany przez duży samochód ciężarowy, no to naprawdę trzeba zwrócić uwagę na tę sytuację na Moście Pionierów, na Gdańskiej, dalej na Eskadrowej. A jeżeli chodzi o policję, bo już i pani zaprosiła policjantów do pracy w tamtym miejscu, to dzisiaj obserwowałem nie po raz pierwszy, po raz kolejny policjantów za krzakami stojących w samochodzie przy Alei Wojska Polskiego, przy dawnym schronisku dla zwierząt za torem gokartowym. Znają państwo doskonale to miejsce. I po raz kolejny zadałem sobie pytanie, po co? Czy to ma służyć rzeczywiście bezpieczeństwu, czy czemuś innemu? No wiadomo, dlaczego ten samochód jest schowany i wiadomo, co panowie i panie za chwilę będą tam robili i co kontrolowali. W tamtym akurat miejscu, gdzie są dwa pasy, gdzie praktycznie zerowy ruch pieszych. I teraz czas na to, żebym opowiedział, co w naszym dzisiejszym programie będzie, co zaplanowaliśmy, co z tych planów wyjdzie, to jest zupełnie inna sprawa. No właśnie, między innymi będzie o ruchu drogowym i między innymi właśnie będzie o policji, ponieważ to nie jedyne miejsce, gdzie często patrol policyjny jest spotykany. stojący w samochodzie i kontrolujący głównie prędkość przejeżdżających pojazdów. To nie jedyne miejsce i szczecinianie doskonale wiedzą, gdzie są inne. Będzie także o patach. Wrócimy do tego tematu. Paty, czyli pasy autobusowo-tramwajowe. Coraz więcej tego w naszym mieście, między innymi na placu Rodła, nie tylko, w wielu różnych innych miejscach. I przypomnimy ogólne zasady poruszania się autobusów po tych patach, a głównie chodzi o moment, kiedy autobus z pasa autobusowo-tramwajowego wjeżdża na zwykłą, tak bym powiedział, jezdnię, na zwykły pas ruchu. Kto ma pierwszeństwo? To jest ważne, żeby o tym pamiętać, bo obserwowałem i nasi słuchacze także obserwowali, że w niektórych miejscach bywa z tym, są wątpliwości, a w związku z tym robi się niebezpiecznie. Będzie także o zmianach w szczecińskiej strefie płatnego parkowania. Zakończyły się konsultacje społeczne w tej sprawie i pan Wojciech Jachim będzie gościem naszego programu i opowie o wynikach, wnioskach po tych konsultacjach społecznych. Mogę powiedzieć na początku, że no, są pewne zmiany, tak, sugerowane przez tych, którzy w konsultacjach wzięli udział. Będą pewne zmiany i o tym w naszym programie. No i będzie o Pendolino. Czym sobie zasłużył to miasto na skraju Polski, że to pociąg Pendolino będzie do nas przyjeżdżał i odjeżdżał ze stacji Szczecin Główny, połączy Szczecin z Warszawą. O Pendolino, o tym, czy to w ogóle ma jakiś sens, że pociąg Pendolino zastąpi, można tak powiedzieć, albo uzupełni, o tak bardziej ściśle, uzupełni połączenia ekspresowe między Szczecinem a Warszawą. Takie mamy plany. No i dalej jesteśmy na dalekim prawobrzeżu Szczecina, skrzyżowanie w Kijewie i stamtąd telefon.
Dzień dobry, Przemek z tej strony. Codziennie dojeżdżam spod Szczecina od strony Stargardu. Jadąc szosą stargardzką już przed samym skrzyżowaniem w Kijewie, a za węzłem autostradowym są trzy pasy, z czego znaki pionowe już zaraz za węzłem autostradowym informują, że lewy pas służy do skrętu w lewo i skręca w ulicę Dąbską. I sprawa polega na tym, że szczególnie w godzinach szczytu po 7 rano większość kierowców ustawia się na dwóch pasach, tych dwóch pasach, które później przechodzą dalej w ulicę Struga. Natomiast jest oczywiście znaczna grupa cwaniaków, którzy jadą tym lewym pasem, pomimo tego, że znaki pionowe już wcześniej informuje, że z tego pasa można skręcać tylko w lewo, jadą prosto, wykorzystują to, że pomiędzy tym lewym pasem a ich prawym, czyli tym, który już jedzie w kierunku Struga, jest linia przerywana, która w samej końcówce dopiero, dosłownie w samej końcówce przechodzi w linię ciągłą. I pomimo tego, że w pewnym momencie pokazują się na jezdni, są namalowane strzałki, że ten pas służy tylko do skrętu w lewo, no wcinają się, mówiąc kolokwialnie, na ten pas w kierunku Struga, wykorzystując tam jakieś przerwy pomiędzy ruszającymi samochodami, a bardzo często niestety blokując ruch lewym pasem. No i teraz, czy tutaj po pierwsze uważam, że oznaczenie, że te strzałki na jezdni informujące na pasie, informujące o skręcie w lewą stronę powinny być namalowane już dużo wcześniej, przynajmniej od momentu, kiedy pojawia się znak pionowy. Po drugie, powinna być wcześniej linia ciągła, bo to byłoby jakimś batem dla kierowców, że jednak łamią przepisy. Natomiast oni, jadąc prawie do samego końca lewym pasem, przejeżdżając tą linię przerywaną, no nie łamią przepisów, nawet nie ma tam możliwości, żeby policjant zwrócił uwagę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten sygnał. To właściwie jest pytanie do zespołu do spraw organizacji ruchu w Szczecinie, w Urzędzie Miasta, i spróbujemy je zadać. Krótkie pytanie, czy można wydłużyć tę linię ciągłą? Bo rzeczywiście, tak jak pan zauważył, pas jest długi, to znaczy strzałki pokazują już od dłuższego czasu, że jest to pas służący do skrętu w lewo w ulicę Niedźwiedzią i dalej w Dąbską, bo o tym mówimy, o tym skrzyżowaniu Zwierzyniecka, Kurza, Niedźwiedzia. No ale cały czas, prawie do samego końca, jest linia przerywana, no a zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, tutaj do nikogo nie można mieć pretensji, można tę linię po prostu przejechać, jadąc pasem do skrętu w lewo, ale jest linia przerywana, zatem po kierunkowskaz w prawo i zmieniamy pas na ten do jazdy na wprost. Czy można ją przedłużyć i czy to w ogóle jest problem, bo o ile pamiętam, to jest pierwszy telefon z taką sugestią, że tworzy to jakieś utrudnienia i w jakiś sposób utrudnia ruch. Właśnie takie zachowanie kierowców, że z tego pasa skrajnego z lewej strony kierowcy zmieniają na środkowy i to utrudnia przejazd w ogóle przez skrzyżowanie. Teraz z nami jest pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości Opłaty Lokalne. Dzień dobry panie Wojciechu, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Wojciechu, konsultacje się zakończyły już ponad tydzień temu, jak dobrze pamiętam. Tak, w piątek. W piątek, nie w poprzedni, ale jeszcze poprzedni.
11 października.
11 października i no jakie wnioski? Na początek może ile opinii otrzymaliście?
553 opinie.
Na liczbę uprawnionych do opiniowania?
Trudno mi powiedzieć, ile jest osób uprawnionych do opiniowania. No, w każdym razie...
Kto był zaproszony do udziału w wszyscy tych konsultacjach? Wszyscy mieszkańcy, tak? Tak. No zakładając, że tego, że mieszkańców jest około, znaczy, no, około 400 tysięcy.
Dorośli.
Aha, dobra, to zmniejsza się trochę ta liczba. Mhm. Dobrze, to w takim razie ta reprezentacja, można powiedzieć, podsumowując pierwsze podsumowanie, jest znikoma.
Nie, ja bym tak nie powiedział, dlatego że 4 lata temu, kiedy robiliśmy konsultacje w sprawie zmian w SPP, tych opinii przyszło 200 kilkanaście.
Mhm, jest postęp.
A więc mamy ponad 100%. Więcej, 553 to jest moim zdaniem bardzo dużo.
Dobrze. No w porównaniu do 200, tak, to jest ponad 100% wzrost.
Tak.
Dobrze, panie Wojciechu, jak się opiniującym podobał pomysł, żeby strefa była znacznie droższa? W niewielkim stopniu rozszerzona, ale znacznie droższa. Czerwona strefa praktycznie pokryje całą strefę płatnego parkowania. Zresztą to chyba jest zgodne z wytycznymi, które wcześniej przedstawiła firma poproszona o pewne wskazania i opinie w sprawie funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Tam padł taki argument, że dobrze by było uprościć całą strefę, czyli żeby była jednolita opłata na całym jej obszarze. Pamięta pan?
Tak, tak, tak.
I chyba w tym kierunku poszliście.
No,
ale w kierunku wzwyż, bo nie żółta strefa jest w tej chwili rozszerzana, ale czerwona.
Czerwona, no tak, no bo tam, gdzie jest czerwona, ta rotacja jest wyższa. Ja bym chciał się odnieść do moim zdaniem nieuprawnionego stwierdzenia, że te podwyżki są bardzo wysokie. Bo, no i tu muszę niestety zrobić mały wstęp, bo tu zgodnie z ustawą o drogach publicznych wysokość opłaty pojazdów za postój w SPP nie może przekraczać 0,15 minimalnego wynagrodzenia, 0,15%, a w śródmiejskiej strefie 0,45%. I tu ustawodawca celowo nie wyznaczył sztywnych widełek, tylko powiązał wysokość opłat za postój z płacą minimalną, aby samorządy mogły właśnie bez konieczności zmian ustawowych uaktualniać cennik wraz z zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną w Polsce. Mhm. No tutaj mam na myśli szczególnie inflację i wzrost płac. Chodzi o to, aby ten potencjał regulacyjny opłat za postój podążał za tymi zmianami. Obowiązująca obecnie stawka 3,60 za pierwszą godzinę w podstawie czerwonej została uchwalona w 2020 roku, kiedy płaca minimalna wynosiła 2,600. Czyli maksymalna dopuszczalna wówczas stawka to było 3,90. Płaca minimalna od stycznia 2025 wzrośnie do 4,666. Czyli teoretycznie miasto mogłoby podnieść stawkę za pierwszą godzinę do poziomu 6,99, natomiast proponowana stawka jest 4,40, czyli krótko mówiąc znacznie poniżej maksymalnego pułapu. No i teraz dla porównania. Wzrost płacy minimalnej rok 2020 do roku 2025 to jest 79%. A proponowany wzrost stawki za pierwszą godzinę 22%.
Dobrze. Jak ci uczestnicy konsultacji się dotarli? Czy w ogóle były jakieś głosy właśnie w sprawie tej podwyżki 4,40 w podstrefie A? Dodajmy, że to właściwie będzie już cała strefa płatnego parkowania, czyli ta A.
No oczywiście w sprawie podwyżek tutaj trudno oczekiwać entuzjazmu. Natomiast no, my musimy też bazować na tych twardych realiach, o których przed chwilą mówiłem.
Tak, Dobrze, czyli jakie były opinie? Że nie, tak? Że nie zgadzają
opinie
się.
Opinie negatywne i pozytywne. Tutaj tak, tak oczywiście są głosy, aby te stawki wiadomo, tych głosów za podwyższaniem stawek za po prostu jest mniej niż za obniżaniem. Są też gorący zwolennicy w ogóle likwidacji strefy podnego parkowania, no ale to jest jakby temat na inną dyskusję, prawda?
Dobrze, czy te głosy wzięliście pod uwagę? Powiedział pan, że większość była raczej za albo pozostawieniem dotychczasowej stawki, tak? Albo no, przynajmniej, żeby to nie było 4,40.
Więc jeśli chodzi o cennik, to tutaj mieliśmy sporo takich negatywnych opinii na temat wysokości opłaty zryczałtowanej dla mieszkańca strefy. Ona w tych założeniach pierwotnych miała zostać podniesiona z 360 do 500 zł.
No mówimy o całej strefie czy strefie zamieszkania?
O mieszkańcach SPP.
SPP, dobrze.
Mogą korzystać z takiego rocznego abonamentu. I tutaj pod wpływem tych wielu negatywnych opinii na ten temat ta stawka została obniżona do kwoty 440 zł rocznie.
Mm-hmm. Proponowaliście 500, a teraz jest jaka stawka?
440.
Teraz jest 440, tak?
Znaczy ta nowa, tak.
Ta nowa będzie 440, a teraz ile jest?
360.
No to mocno przebiliście inflację.
To też jest 22%.
Tak? Taką mamy?
Tak. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę skumulowaną inflację od 2020, która wynosi 35%, a proszę pamiętać, że mówimy o zmianach, które mają wejść od 1 maja, gdzie ta inflacja, przypuszczam, że będzie jeszcze wyższa skumulowana niż 35%, więc ciągle jesteśmy poniżej tak zwanej indeksacji tych stawek.
Dobrze. Panie Wojciechu, jakie jeszcze głosy zostały uwzględnione?
Jakie głosy jeszcze zostały uwzględnione? No, była kwestia też zlikwidowania opłaty zryczałtowanej 50 zł miesiąc dla właścicieli hybryd. Taki był projekt, czy takie było założenie. Pod wpływem konsultacji jednak to
hybrydy zostają.
Zostają, ale zostaje podniesiony ten ryczałt z 50. Oczywiście mówimy ciągle o projekcie uchwały. Jesteśmy w trakcie komisji, która dzisiaj opiniuje te projekty, ostatecznie przed sesją 29 października, gdzie te projekty będą głosowane. Więc ciągle mówimy o projektach. Więc z 50 na 150 ostatecznie ten ryczałt dla hybryd został podniesiony. Ze zmian, które też po konsultacjach, to ograniczenie wejścia SPP na Łasztownię. Tam był projekt, żeby SPP objęła ulicę Zbożową i Władysława IV. Wypadła ulica Władysława IV. Została Zbożowa tam z małymi przyległościami.
Czy jakieś zmiany będą w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania? To nowum takie w centrum Szczecina.
Jeśli chodzi o śródmiejską strefę płatnego parkowania, to... No to tak jak w SPP analogicznie, bo tam też ten roczny ryczałt miał wynosić 500 zł, więc będzie 440 dla mieszkańca śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. No i doszedł też taki, powiedzmy, taki dodatkowy element w postaci takiej, że ten abonament śródmiejskiej strefy płatnego parkowania będzie uprawniał do parkowania bez żadnych dodatkowych opłat na PPN trasa zamkowa. I to tu analogicznie też od razu dodam, to rozwiązanie będzie wprowadzone, jeśli chodzi o właścicieli abonamentu PPN Dolny Taras. Oni też będą w ramach tego abonamentu mogli bezpłatnie, czyli w ramach tego abonamentu mogli będą...
Na Górnym Tarasie.
Na PPN trasa zamkowa.
A, na PPN trasa zamkowa, rozumiem. Dobrze, opłata za parkowanie będzie obowiązywała, tutaj mówię o śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. To jest dawna strefa zamieszkania Stare Miasto, tak dla przypomnienia. Będzie obowiązywać we wszystkie dni tygodnia od 8 do 22. Stawka za pierwszą godzinę parkowania. Tu się nic nie zmieni, tak? Czyli 8 zł, za drugą 9,60, trzecią 11,40, czwartą i następne 8 zł. Kara za brak opłaty to 400 zł, to podobnie jak w SPP, tak?
tak, ale 200, jeśli wpłacona w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Mm.
No dobrze. Panie Wojciechu, jeszcze tylko zapytam, czy orientuje się pan, kiedy zapadnie wyrok dotyczący uchwały, która wprowadziła regulamin strefy zamieszkania Stare Miasto?
Nie mam informacji. Aha. Natomiast jeszcze tylko dodam, że jeszcze skutkiem tych konsultacji jest ujednolicenie zasad parkowania w mieście, jeśli chodzi o dni 2 maja, 24 i 31 grudnia. To zgodnie z ustawą SPP zawsze były dni wolne, natomiast na PPN-ach już tak nie było i od 1 maja, no jeżeli te projekty przejdą, to i na PPN-ach, i w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania te 3 dni będą wolne od...
To dlaczego zapytałem o ten wyrok? To może nasi słuchacze nie są zorientowani. Otóż obecna śródmiejska strefa płatnego parkowania, która jak państwo słyszeli będzie bardzo droga, wcześniej była strefą zamieszkania Stare Miasto, a dokładnie powstała ta strefa w 2020 roku jesienią. Dwie uchwały wprowadziły tę strefę. Pierwsza uchwała wyłączająca z kategorii dróg publicznych te ulice, które znajdują się na tak zwanym górnym tarasie Starego Miasta. No i druga uchwała, która wprowadziła regulamin funkcjonowania tej strefy zamieszkania Stare Miasto. Pierwsza uchwała została uznana za nieważną przez sąd administracyjny i tutaj miasto nie miało żadnych wątpliwości. Natomiast druga uchwała wprowadzająca regulamin i bardzo wysokie ceny i również opłaty dodatkowe póki co została anulowana, uznana za nieważną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i czekamy na wyrok NSA. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to są bardzo poważne, panie Wojciechu, prawda? Pieniądze byłyby do oddania wszystkim kierowcom. Pamięta pan?
Tak, tak. Natomiast też tutaj chcę się odnieść do stwierdzenia, że to będzie bardzo drogie, jeśli chodzi o śródmiejską strefę parkowania. Tam będzie 8 zł za godzinę, natomiast zgodnie z ustawą 0,45% z minimalnej 4,666 to jest 20 zł. Więc no proszę sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, czy tutaj radni rzeczywiście wykorzystują do maksimum możliwości, jakie daje ustawodawca w odniesieniu do śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.
A panie Wojciechu, teraz kalendarz przyszłych działań.
Wszystkie projekty mają wejść w życie 1 maja 2025.
A my będziemy państwa informowali, bo co jakiś czas dzwonimy i piszemy do sądu w tej sprawie, kiedy wyrok dotyczący dawnej strefy zamieszkania Stare Miasto i będziemy państwa o tym informowali na bieżąco, jak tylko takie informacje będą, jak tylko ten wyrok będzie, bo to z pewnością interesuje i wszystkich mieszkańców strefy zamieszkania Stare Miasto i wszystkich, którzy tam parkowali i wnieśli te nienależne opłaty dodatkowe. Pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości opłaty lokalne. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Wojciechu.
Dziękuję.
Pozdrawiamy i do usłyszenia. Teraz wracamy do ruchu drogowego i nasz słuchacz skargą na autobusy, które blokują, zdarza im się w każdym razie, zdaniem naszego słuchacza, blokują ruch na placu Rodła. Posłuchajmy.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, co robią kierowcy autobusów na placu Rodła. To jest masakra. Z której strony nie zjeżdżają, zajmują rondo. Wjeżdżają na późnym zielonym albo na wczesnym czerwonym. Z której strony by nie jechać, to autobusy blokują cały czas rondo. To samo jest przy zjeździe tam w tej bocznej uliczce, gdzie mają teraz zrobioną taką coś ala zajezdnię przy PZU. Jest to samo. Tam po prostu wszystko autobusy korkują. A głównie plac Rodła. To jest masakra. Na kamerach widać, są tam kamery. Policja powinna zareagować na to, że kierowcy wjeżdżają za późno na rondo i blokują tym, którzy mają zielone światło.
Dziękujemy za to zgłoszenie. Z nami pan Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry, panie Arkadiuszu. Ta rozmowa była już zapowiadana na początku naszego programu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
Słuchacze radia.
Panie Arkadiuszu, może nie o placu Rodła, chociaż tam też funkcjonują według nowej organizacji ruchu tak zwane paty, czyli pasy autobusowo-tramwajowe, ale ogólnie o patach. Już kiedyś w czasie reakcji na ten temat rozmawialiśmy, ogólnie o patach. W Europie jest to już nie nowe rozwiązanie funkcjonujące od dziesięcioleci. U nas, można powiedzieć, w Szczecinie to nową pewne i niektórzy kierowcy nie do końca wiedzą, jakie są zasady funkcjonowania tych pasów autobusowo-tramwajowych i być może także nie wszyscy kierowcy autobusów zdają sobie z tego sprawę. Wezmę przykład, to jest rondo olimpijczyków, gdzie jest właśnie taka niepewna sytuacja. Być może wynika to z tego, że ludzie nie do końca wiedzą, jak się po patach poruszać. Rondo olimpijczyków, to jest ulica Szafera, spore rondo i tam jest pat i dwupasmowa jezdnia wjeżdża w dosyć duże rondo i jednocześnie autobus z przystanku autobusowo-tramwajowego swoim patem także wjeżdża na rondo. Bywa tak, że ten wjazd i samochodów, i autobusu jest jednoczesny. Kto ma pierwszeństwo? Czy autobus, który z pata wjeżdża na rondo, czy te samochody, które z szafera wjeżdżają na rondo, tak jak wspomniałem, no właściwie o tym samym czasie? Można by przypuszczać, że autobus, widząc te samochody po swojej prawej stronie, powinien im ustąpić pierwszeństwo.
Teoretycznie tak by wyglądało, gdyby to było skrzyżowanie równorzędne. Niestety mamy to skrzyżowanie ruchu okrężnym i pierwszy pojazd, który wjedzie na rondo, nabywa pierwszeństwo. Więc tutaj nie możemy podchodzić zero-jedynkowo na zasadzie takiej, że oczywiście tam według tego, co sprawdzałem, są trzy pasy ruchu. Może to nieco dziwnie wygląda, dlatego że dwa pasy ruchu jadą nam ładnie po jezdni, po asfalcie. Później mamy chodnik oddzielający te pasy ruchu od torowiska. No i z tego torowiska mamy wyznaczony kolejny pas ruchu, z którego tak naprawdę wjeżdża ten autobus. Więc oczywiście, no, zasada jest prosta. Kto wjedzie na skrzyżowanie, nabywa pierwszeństwa, więc tu nie możemy powiedzieć, że to ma być autobus, czy to ma być kierujący samochodem. Dla wszystkich znajdzie się miejsce na drodze i o tym musimy mówić i będziemy mówili, powtarzali wielokrotnie, że bezpieczeństwo ponad wszystko. Oczywiście, robiliśmy już takie zdarzenia na potrzeby sądów, tak jak przykładowo przy Wernerhory, o którym już kiedyś rozmawialiśmy. Wszystko zależy, jak dojdzie do kontaktu między tymi pojazdami. To wtedy będzie świadczyło, który z kierujących był przed którym kierującym już na tym skrzyżowaniu i który miał pierwszeństwo przed kolejnym kierującym. Więc naprawdę starajmy się nie doprowadzać do zagrożenia i zdarzeń drogowych. Starajmy się wpuszczać. Wszyscy znajdziemy się na drodze.
Dobrze, czyli to trzeba pamiętać, że pas autobusowo-tramwajowy jest traktowany normalnie jako pas ruchu, tak? To nie jest coś w rodzaju zatoczki autobusowej, gdzie autobus włącza się do ruchu. Nie, on się nie włącza, on cały czas w tym ruchu jest i akurat w tym konkretnym przypadku, to jest przykład, a takich miejsc w Szczecinie jest więcej, w tym konkretnym przypadku, no, autobus, jak już wjechał na rondo, to ma pierwszeństwo przed wszystkimi, tak?
Oczywiście, że tak. Tak jak każdy inny kierujący, czy to będzie kierujący autobusem, czy kierujący samochodem osobowym, ma to pierwszeństwo i nabył tego pierwszeństwa, bo już wjechał na drogę nadrzędną z drogi podporządkowanej. Tu w tym przypadku mamy linię P13, czyli linię warunkowego zatrzymania. I ta linia warunkowego zatrzymania, jak się przyjrzymy, przebiega przez wszystkie trzy pasy ruchu, więc dotyczy każdego kierującego.
Panie Arkadiuszu, teraz telefon od naszej słuchaczki, już na samym początku go zaprezentowałem. Tylko przypomnę w dużym skrócie i to jest pewnie obserwacja nie tylko tej pani, ale wielu kierowców. To znaczy basen górniczy, jest tam fotoradar tuż przed wjazdem na ulicę, na Most Pionierów, tak? Tak. Jest ograniczenie do 50 km na godzinę. Owszem, przed radarem wiadomo, wszyscy zwalniają, ale później już po prostu jadą. Tak jak zwykle, panie Arkadiuszu, też pan obserwuje ten problem?
Tak, oczywiście uczestniczyłem w opracowaniu poprawy bezpieczeństwa na basenie górniczym i między innymi wtedy jako zespół prezydenta wprowadzaliśmy ten fotoradar. Drugi to był na profesora Żuka i naprawdę te radary się sprawdzają i podnoszą bezpieczeństwo. I tam faktycznie tą 50 przesunęliśmy aż do Mostu Pionierów. I dopiero wjeżdżając praktycznie na Most Pionierów mamy podwyższenie do 70 km na godzinę. No niestety, no kierowcy, jak każdy kierowca, no stara się nie zawsze stosować do wszystkich przepisów, co jest właśnie...
Panie Arkadiuszu, jakie są pana rekomendacje? Bo tutaj pani mówiła o tym, że policja jest tam bardzo potrzebna.
No, policja tam nic nam nie zrobi, nic nam nie pomoże, bo nie ma po pierwsze gdzie stanąć i nie ma nawet gdzie mierzyć. No nie wyłączymy jednego z pasów ruchu, żeby...
Ale może jeździć, mierzyć.
Może jeździć, ale tam policja jeździ, bo zakres patrolowania jest aż do bramy portowej i z powrotem, więc te radiowozy oznakowane się poruszają. No to już by trzeba było zweryfikować z Komendą Miejską Policji, ile mamy teraz tych nieoznakowanych radiowozów na terenie miasta i jaki jest ich zakres patrolowania. Pewnie takie informacje udzielą. Na pewno część kierowców się nie stosuje, jednakże od tych zdarzeń tragicznych, które były przed postawieniem tego radaru, to takich zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym tam nie zarejestrowaliśmy i na razie te działania, które zostały wprowadzone, poprawiły na pewno bezpieczeństwo.
Panie Arkadiuszu, tam policji nie widać, może jest w nieoznakowanych pojazdach i dlatego właśnie, ale widać z kolei na Wojska Polskiego, przy Wojska Polskiego, tuż przed nowym rondem, rondem Olszewskiego, jest dawne schronisko dla zwierząt, jest znak duży, duży zielony znak informacyjny i są krzaki i dzisiaj stał samochód policyjny, drogówki. Po co?
No to ten radiowóz jest tam bardzo regularnie, tak jak na 26 kwietnia dojeżdżając do Derdowskiego przy garażach po prawej stronie. To są stałe punkty nadzoru nad kontroli ruchu drogowego. One powstały w momencie, kiedy mieliśmy niebezpieczeństwo na drodze. Tak pamiętamy chociażby 26 kwietnia Derdowskiego. Mieliśmy tam wypadki śmiertelne i dużo zdarzeń drogowych. To samo niestety było na Olszewskiego, tam też bodajże rok czy więcej był wypadek śmiertelny. No niestety ta prędkość kierowców zabija i to jest to, o czym pan redaktor wcześniej powiedział. Dlaczego mijamy radar na basenie górniczym i zaczynamy nie stosować się do przepisów, zaczynamy przyspieszać, mimo to, że podwyższenie prędkości mamy za kolejne 100 metrów. No to jest właśnie to, gdybyśmy stosowali się do prędkości administracyjnej i jechali Wojska Polskiego 50, to myślę, że policja nie miałaby co tam robić i byłaby tam zbędna. Niestety ze względu na te wszystkie przekroczenia prędkości, niestosowanie się kierujących do przepisów prawa ruchu drogowym, w tym ograniczeń prędkości, no te stałe punkty, ich było dużo więcej. Ja myślę, że one kiedyś może jeszcze wrócą, jeżeli...
Czyli to jest, panie Arkadiuszu, po prostu stały punkt, tak? Jeden z wielu w naszym mieście. Tam dawniej, nie wiem, czy nadal funkcjonuje przy Polmo też, przy Alei Wojska Polskiego, ale w przeciwnym kierunku. Derdowskiego pan wspomniał, 26 kwietnia. Szczawiowa chyba też kiedyś był stały punkt. Nie pamiętam.
To muszą być te punkty. Tak? To są punkty prędkość, jak i alkohol i te punkty są nam niezbędne, bo jeżeli tych punktów, przypomnijmy sobie, że jak tych punktów było więcej, to ta prewencja była jeszcze szersza, bo każdy, który wypił kielicha, bał się jechać, bo wiedział, że tam zawsze jest ten radiowóz. I ja bym nawet optował za tym, żeby te radiowozy wróciły do tych wszystkich punktów kontrolnych wjazdów i wyjazdów z terenu Szczecina.
I o patach proszę pamiętać, to jest normalny pas ruchu, a nie autobus włączający się do ruchu, żeby nie było nieporozumień na drodze. Pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bardzo panu dziękuję.
Szerokiej drogi. Tak jak wspomniałem, wszyscy się zmieścimy. Dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia. 510 37 i 36, teraz ulica Matejki i ścieżka rowerowa. Nasz słuchacz obserwuje, że niewiele się tam dzieje.
Dzień dobry, witam pięknie. Króciutki temat. Niekończąca się budowa na ulicy Matejki, słynnej ścieżki rowerowej. Właśnie przejeżdżałem. Ilość pracowników dwóch. Jeden sobie stał i grzebał w telefonie, drugi sobie siedział i palił ćmika. No, a budowa stoi.
a właściwie leży. 510-37-36 w sprawie Matejki, ale nie tylko, bo również w sprawie tablic informacyjnych na przystankach tramwajowych i autobusowych będziemy rozmawiali najprawdopodobniej już w najbliższą środę z panem Kacprem Reszczyńskim, rzecznikiem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzisiaj z nim rozmawialiśmy, umawialiśmy się na środę. Czyli będzie i o ścieżce rowerowej wyjaśnienia, i o tablicach wyjaśnienia, dlatego że kolejny był już w tamtym tygodniu przedstawiony mail z informacją i telefon, że te tablice w różnych punktach przestają działać. Nie działają. Pan Reszczyński mówił, że niektóre z nich no, wymagają naprawy, niektóre wymiany. No i chcieliśmy dowiedzieć się, ile do tej pory od w ogóle zaimplementowania całego systemu informacyjnego, czyli tych tablic na przystankach, ile do tej pory tych tablic odmówiło posłuszeństwa i wymagało wymiany, ile to wszystko kosztowało. No i jeszcze będzie dodatkowy bonus, czyli ścieżka rowerowa na Matejki. To w środę, a teraz już mam nadzieję kolejny gość, pan Adrian Furgalski, na którego czekamy cały czas, prezes zespołu TOR, który zajmuje się transportem kolejowym. Będziemy rozmawiali o pociągu Pendolino, który już od niedzieli będzie kursował na trasie Szczecin-Warszawa przed świętami. Na święta do Warszawy, ale nie tylko, z Warszawy do Szczecina będzie można pojechać w zupełnie nowych okolicznościach i warunkach pociągiem Pendolino, ale póki Pendolino, to pociągi Polregio już od dawna jeżdżą i o takim pociągu, to jest telefon z soboty, opowiada nasz słuchacz.
Dzień dobry, z tej strony Grzegorz, dzwonię ze Szczecina. Chodzi konkretnie o przewoźnika PKP, który niestety w dalszym ciągu nie wyciąga wniosków z tego, co dzieje się na przykład w sezonie, czy też poza sezonem. Chodzi o ilość podstawianych składów pociągów. Otóż w dniu dzisiejszym, dzisiaj mamy 19 października, w godzinie 17.59 ze stacji Szczecin Główny w kierunku Szczecin Świnoujście Port odjeżdżał pociąg Regio, który jechał praktycznie w trasie, miał wszystkie miejscowości tak jakby pomiędzy Szczecinem a Świnoujściem. No i niestety pociąg był praktycznie cały zapełniony, ludzie nie mieścili się w tym pociągu, nie mogli usiąść w tym pociągu, a PKP podstawiło jeden skład. Mamy weekend, jest to prawdopodobnie ostatni pociąg, który zatrzymuje się po drodze we wszystkich mniejszych miejscowościach. Dlaczego nie można podstawić dłuższego składu, tylko jak zwykle podstawia się jeden skład, ludzie się nie mieszczą w tym pociągu, nie mogą usiąść w tym pociągu i całą drogę praktycznie muszą stać. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy za ten sygnał, będziemy go wyjaśniali. Dzwoniliśmy, kontaktowaliśmy się z Polregio z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji, czy rzeczywiście aż tak zatłoczony był ten pociąg w sobotę. Zresztą to nie jedyny sygnał w ogóle dotyczący naszych tutaj lokalnych pociągów, że często te składy są za małe i nie odpowiadają aktualnym potrzebom. I czekamy na komentarz. 510-37-36 numer do nas, a tymczasem komentarz zarejestrowany pod czujnym numerem w sprawie strefy płatnego parkowania już od maja. Duże zmiany.
Dzień dobry, Hanna Puszczyńska z tej strony. Mam pytanie takie. Jak to z tą strefą płatnego parkowania, jeśli tam na Nowym Mieście czy Starym jest strefa do 22:00? A my mamy strefę do godziny 17:00 i już po 17:00 godzinie pełno jest samochodów, że my mieszkańcy, którzy opłacamy te 360 w tej chwili, już nie możemy stanąć nigdzie, bo zewsząd przyjeżdżają inni ludzie i parkują już za darmo. Przenoszą gdzieś tam z różnych miejsc samochody, przeprowadzają się. I jak to wygląda? Czy nie można też przedłużyć do innych godzin? Na jakich zasadach działa na Starym Mieście do 22:00, a w mieście do 17:00? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję. Jak rozumiem, to chodzi pani o to, że w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania do 22:00, tak jak mówiłem, przez wszystkie dni tygodnia, a ci, którzy tam chcą pójść, coś załatwić, nie wiem, to parkują, zastawiają strefę płatnego parkowania wokół tej śródmiejskiej, bo tutaj jest od godziny 17 już za darmo. Co w takiej sytuacji zrobić? No, niech pani tego nie mówi na głos, bo pomysł właściwie nasuwa się jeden. Poszerzyć śródmiejską strefę płatnego parkowania, prawda? Tylko w taki sposób można wprowadzić rotację po godzinie 17 na SPP wokół obecnej śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ale nie wiem, czy ten pomysł spodobałby się innym mieszkańcom Szczecina. Teraz droga numer S6 i telefon zarejestrowany pod czujnym numerem.
Tam Leszek z tej strony. Słucham właśnie czasu reakcji, tam panowie rozmawiają o jakichś takich nietypowych sytuacjach na drogach. Jadę właśnie z szóstką w stronę koło brzegu i tu jest taka historia. Się zastanawiam, czy to też jest tutaj dobrze, poprawnie robiony konwój, czy nie wiem jak to nazwać, 5 samochodów policyjnych, wszystkie na światłach, 2 takie duże z przodu, 2 z tyłu, w środku jakiś mniejszy i wszystkie 5 i cały czas jadą lewym pasem. Mimo, że prawy jest wolny, bo mały ruch jest w tej chwili, to cały czas jadą lewym pasem, tak jakby, podkreślam, na sygnałach. Nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie. Czy to jest poprawnie, czy ich nie obowiązuje prawa strona w takich sytuacjach? Może uda się coś wyjaśnić na ten temat. No to tyle. Dziękuję bardzo.
No dziękuję za ten telefon. Nie mam pojęcia, proszę pana, naprawdę. No ale dobrze, okej, okay, zapytamy. Kiedyś obserwowałem podobną sytuację i to było na S3, kiedy taki konwój pojazdów uprzywilejowanych, oczywiście z sygnałami świetlnymi, dźwiękowymi jechał. Jechali lewym pasem, no tam jakiś VIP był pomiędzy tymi pojazdami, może właśnie z tego powodu. Pamiętam, że właśnie taki przejazd się odbywał. Co więcej, te pojazdy jechały bardzo blisko siebie. Nie będę opisywał tego konwoju, bo miałem wrażenie, że on także próbuje innych kierowców, którzy poruszają się po prawym pasie, jakby zachęcić do zjechania jak najbardziej na prawo. Ale dobrze, spytamy o to w najbliższym programie, postaramy się spytać o te zasady poruszania się pojazdów uprzywilejowanych. Czy tutaj obowiązuje ich, tak jak wszystkie pozostałe samochody i kierowców, ruch prawostronny, że trzeba zmierzać do tego, trzymać się prawej strony jezdni. 510, 37 i 36. No i wracamy do SPP. Zmiany od maja, a tymczasem w tym telefonie akurat będzie mowa o wysokich krawężnikach.
Dzień dobry. Ja mam konkretne pytanie, z którym już się zwracałem. Niech strefa parkowania określi dokładnie, co do centymetra, jaka jest wysokość krawężnika dopuszczalna, żeby samochód wjechał w strefę parkingu, nie urywając spoilera lub wyjeżdżając. Mam zrobione zdjęcia nawet na Starzyńskiego koło komendy, jak ludzie sobie cegły podkładają lub kafelki, żeby spoilera nie urwać. 19 cm ten wysokość, od jezdni do górnej części krawężnika. Ulica Kaszubska, między Bogurodzicem a Medikusem. Wychechłany asfalt, oczywiście te miseczki takie pod wpływem temperatury. Królowej Jadwigi, Bogusława, przepraszam, między Jagieły a Placem Dziecka, masę uszkodzonych samochodów, ludzie klną, a ja uważam, że powinni dostać odszkodowanie, bo strefa parkowania jest płatna, nie tak niska i uważam, że powinna ponosić koszty uszkodzeń samochodów. Bardzo proszę o rozwiązanie tej, albo pomóc mi rozwiązać ten problem, bo jak urwę spoiler, który kosztuje kilkanaście ładnych łoty, to żeby mi to za to zwrócili.
Jak dobrze pamiętam, to w czasie reakcji było już o wysokości krawężników w strefie płatnego parkowania, a konkretnie na miejscach postojowych, bo nie tylko to strefy dotyczy, ale w ogóle wszelkich miejsc postojowych wyznaczonych znakami pionowymi i poziomymi. I czy tutaj obowiązują jakieś przepisy, czy jest jakieś rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury dotyczące wysokości w ogóle konstrukcji takich krawężników? W takim razie wrócimy do tego tematu i opowiemy, jak to wygląda w najbliższych czasach reakcji. A teraz już pani Teresa, która do nas zatelefonowała. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja w sprawie dworca głównego. Miałam okazję obserwować, jak potrafią zdezorientować słuchających komunikatów, które są głoszone przez głośniki. Chodzi mianowicie o to, że jest ogłoszenie. Pociąg wjeżdża na peron taki i taki, od czoła pociągu, numery zaczynają się od 11, 12 i tak dalej. Tylko, że Szczecin to ma taki układ torowy, że można wjeżdżać albo od Pomorza, albo od portu. I wobec
nie wiadomo, o którym czole, tak? Mowa.
No właśnie.
Tam, gdzie lokomotywa prawdopodobnie, pani Tereso.
No,
ale teraz bądź mądry, gdzie ta lokomotywa, tak?
Czoło pociągu to lokomotywa w języku kolejowym.
Mhm.
Wobec tego bardzo proszę o zwrócenie na to uwagi, bo osoby, które są ze Szczecina, no to jeszcze jakoś sobie z tym radzą. Ale przecież teraz zbliżają się święta, wszystkich świętych i będzie na pewno znowu wiele osób spoza terenu Szczecina. I z której strony ten pociąg wjeżdża? Z Pomorzem czy od portu szczecińskiego? Także dobrze byłoby, gdyby jednak tą informację uściślono. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrze. To gdzie czoło pociągu? Kolejne pytanie. Mam nadzieję, że już mamy połączenie z panem Adrianem Furgalskim. Będziemy rozmawiali o pociągu, który ma dwa czoła, ale na szczęście nie jest długi, bo mowa o Pendolino, który od 15 grudnia wjedzie na trasę Szczecin-Warszawa. Będzie jechał ze Szczecina do Warszawy raz, potem wróci. I tak codziennie. Pan Adrian Furgalski, prezes zespołu dotyczącego transportu kolejowego TOR. Mam nadzieję, że już jest. Dzień dobry, panie Adrianie.
Dobry.
Witam w czasie reakcji. Panie Adrianie, Pendolino będzie jeździło na trasie ze Szczecina do Warszawy. Bardzo, bardzo akcentowana jest ta wiadomość, że to dla Szczecina bardzo istotna zmiana. Natomiast no, pojawiają się pytania, czy rzeczywiście tak istotna, bo pociąg Pendolino, mimo że może jechać bardzo szybko, to wcale nie będzie pokonywał tej trasy dużo szybciej niż obecnie kursujące pociągi.
No ja muszę przyznać, że mam wątpliwości i wielu moich kolegów ekspertów, czy to nie jest taki ruch PR-owy, no bo 10 lat temu, kiedy w grudniu Pendolino wjechało na tory, to był rzeczywiście efekt wow. Dzisiaj ono nam trochę spowszedniało, może dlatego, że ja go mam w nadmiarze, mieszkając w Warszawie, ale tak naprawdę pojawiło się tyle nowoczesnych składów, że ono, no owszem, wciąż się wyróżnia, ale czy to już jest taki efekt wow, nie wiem. Na pewno byłby efekt wow, gdyby czas przejazdu był naprawdę rewelacyjny. Okej, bardzo nam się on zmniejsza do 4,18 z 4,32, ale pozostałe ekspresy także będą jechać z tą prędkością, więc konkluzja moja jest taka, czy warto. To jest pociąg, który ja wtedy, 10 lat temu uważałem, że trochę chyba za wcześnie kupujemy, bo 250 na godzinę to jest jego maksimum prędkości z pasażerami. Nie pojedziemy długo, no i wciąż nie pojechaliśmy. Do Krakowa, do Katowic po centralnej magistrali kolejowej. Połowa trasy do Trójmiasta to jest możliwość 200 na godzinę. Tu Warszawa, Poznań 160, potem no jeszcze trwają prace, więc tych 160 nie wszędzie uświadczymy. Wydaje się, że można by to po prostu zwykłymi składami wagonowymi, proszę bardzo, niech będzie więcej połączeń takimi składami w tym czasie 4,18, ale przy takiej prędkości maksymalnej tego pociągu dajmy go na te linie, gdzie zbliżoną prędkość on będzie mógł
osiągnąć. Panie Adrianie, czyli prędkość tutaj akurat nie jest jego atutem, chociaż może szybko pojechać, ale nie po tych torach między Szczecinem a Warszawą, to może jakieś ma inne zalety, nie wiem. Więcej
no
pasażerów będzie. Nie, no to nie jest akurat zaleta. To nie jest akurat zaleta, to jest jego wada. Ale może warto, ale przepraszam, bo w wagonach tych, na przykład, nie wiem, w Sedinie obecnej czy w Chrobrym są wagony restauracyjne. W Pendolino nie
tak,
ma.
Ale tutaj w Jedynce pojawi się dosyć taki obfity posiłek bezpłatny, czy bezpłatny oczywiście w wysokiej cenie biletu. Jest może to jakiś plus. No nie, mhm. Ja powiem tak, naprawdę kierował...
Prędkość pociągi, nie, czy wygoda? Tak, czy wygoda?
Są wygodne, ale przecież mamy całą masę nawet składów wagonowych. Świetne wagony, chociażby z Cegielskiego w Poznaniu. Więc my naprawdę mamy już masę świetnych składów, czy to tych zespołów trakcyjnych, czy złożonych z wagonów, nowoczesnych lokomotyw, które na tę trasę się sprawdzą, żeby była jasność, żeby mnie tam nie wyzywano w Szczecinie. Absolutnie więcej połączeń dla Szczecina. Tak, tylko w tym czasie, w którym pojedzie Pendolino, pojadą także pozostałe ekspresy, więc trochę dla mnie to jest jedno połączenie na dobę. Dla mnie to jest trochę marnowanie potencjału tego pociągu.
Panie Adrianie, dobrze, no może jednak są jakieś atuty. Czas przejazdu nie, wygoda nie.
Znaczy czas przejazdu przy okazji się skróci.
Ale to dla wszystkich, to jest... dla wszystkich pociągów. Tak, on nie będzie konkurencyjny, że on szybciej pojedzie jak pozostałe. Tak.
Jeszcze czekamy, że to będzie 4 godziny 10 minut, ale to raczej gdzieś końcówka przyszłego roku. Powiem tak, mnie to już, czy mieszkańcom pewnie Krakowa, Katowic, Warszawy, Gdańska, czy Kołobrzeg, Rzeszów, gdzie ten pociąg przyjeżdża, to on się stał jednym z wielu pociągów. Jeżeli dla mieszkańców Szczecina liczy się to, że będzie Pendolino, no to ja mogę tylko przyklasnąć i niech wsiadają, jeśli dotychczas nie korzystali z komunikacji kolejowej. Ale taki rozsądek wysyłania pociągów powinien być uzależniony od tego, jakie parametry ma ten pociąg i jaka to jest trasa kolejowa. Właśnie parametry pod względem możliwej prędkości.
Czyli co, tak brutalnie można powiedzieć, wydmuszka?
No troszkę tak, no bo jedno połączenie... No, wiem, tam też słyszałem wiele głosów, że fajnie byłoby, jakby przyjechał, ale no to tak bardziej, można powiedzieć, PR-owo to wygląda, niż jakiejś takiej naprawdę znaczącej zmiany dla systemu kolejowego.
Dobrze. Panie Adrianie, bardzo panu dziękuję za ten krótki komentarz.
Ale zachęcam.
Proszę szerzej porozmawiać w ogóle o całej historii Pendolino, jak one znalazły się na polskich torach, przypomnieć państwu. No ale nie ma na to czasu już teraz, bo nasz program dobiegł końca. Pan Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.
Dzięki, nieustająco polecam kolej.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy. Jutro Janusz Wilczyński po 12:00 państwa przywita. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.